Chwała Panu Bogu.
Chwała.
Bracia i siostry, tym, czym chciałbym dzisiaj się podzielić, to jest takie kazanie, które najpierw powiedziałem sam do siebie. Najpierw wypowiedziałem je sam do siebie i poczułem taką ogromną zachętę. I tak mnie bardzo poruszyły właśnie słowa, myśli i wersety. No i chciałbym się również z Wami tym podzielić. I mam nadzieję, że również i Wy poczujecie się zachęceni, pobudzeni i tacy zapaleni do tego, aby żyć dla Pana, aby więcej Jemu jeszcze służyć i oczekiwać tego, co dla nas przygotowane. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w rozdziale 9, taki bardzo dobrze znane miejsce, zapisał. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, a werset 24. Mówi nam Słowo Boże: czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Apostoł Paweł tutaj pokazuje, porównuje życie człowieka wierzącego do takiego właśnie biegu. Pokazuje i porównuje je do swego rodzaju właśnie wyścigu. I tak jak na stadionie jest właśnie ta bieżnia, ona ma dwa takie charakterystyczne, bardzo ważne punkty. Pierwszy to jest start, miejsce, z którego bieg się rozpoczyna, i drugi, do którego wszyscy biegnący dążą, to jest meta. Ten drugie miejsce, do którego wszyscy dążą, to jest meta. Natomiast w tych naszych ludzkich zawodach jeden zdobywa tylko pierwsze miejsce, jest jeszcze drugie, trzecie, gdzieś tam, jak to się mówi przysłowiowo, na podium. Pozostali już w tej stawce się nie liczą. Dzięki Bogu w tym życiu duchowym, w tym życiu dotyczącym zbawienia jest inaczej. Jest inaczej dlatego, że każdy, który ten bieg rozpoczął z Jezusem Chrystusem, ma możliwość, ma tą łaskę, ma ten przywilej, aby ten bieg ukończyć, aby otrzymać nagrodę. Nie zostanie odrzucony i nie zostanie pominięty ten, który właśnie do samego końca dobiegnie i dobiegnie do tej przysłowiowej mety. I bracia i siostry, to, czym chciałbym się podzielić, to takich właśnie kilka myśli o tym, co znajduje się za tą metą. Co znajduje się za tą metą, co czeka właśnie człowieka, który ten bieg w swoim życiu ukończy. A czeka bardzo wiele, bo w pierwszym liście do Koryntian, tym samym, który mamy otwarty, w rozdziale drugim, apostoł Paweł te tak doskonale nam znane słowa zapisał. Przedstawił, uchylił troszeczkę rąbka tego, co jest po tej właśnie drugiej stronie. Tego, co tam właśnie czeka. W drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, a werset 9 i 10, czytamy te słowa: głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry, za cudowną, wspaniałą obietnicę. Ona jest owiana trochę taką nutką tajemniczości, trochę takiej właśnie niepewności, ale w takim najlepszym w tego słowa, jeśli można tak powiedzieć, znaczeniu. Ta niepewność, ta tajemniczość, ona dotyczy tego, że czeka człowieka, który przekroczy tą granicę, który przekroczy, dobiegnie do tej mety, osiągnie ten cel, czeka go coś tak wspaniałego, czeka go coś tak niewyobrażalnego, że żaden umysł nie jest w stanie tego wymyślić, ani żadne usta nie są w stanie tego opisać. Żaden język nie jest w stanie tego wyrazić, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To jest właśnie coś, co Pan Bóg pozostawił i jedynie możemy dzisiaj przyglądać się temu wiarą. Jedynie wiarą możemy właśnie w to miejsce podążać, a wyobrażenie i myśl, która może i powinna nam towarzyszyć, jest taka, że choćbyśmy nie wiadomo jak się wysilali, to i tak nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, co Bóg przygotował. Tego, jak cudowne, tego, jak wspaniałe, tego, jak niesamowite jest to miejsce, w którym Pan Bóg na nas oczekuje. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Słowo Boże mówi i pokazuje właśnie, że to jest to miejsce, do którego można dotrzeć właśnie poprzez objawienie, poprzez przeżycie, poprzez takie oddanie się w ręce Boże. Dalej, kiedy czytamy Ewangelię Jana, rozdział 14, to kolejne doskonale nam znane miejsce. 14 rozdział Ewangelii Jana, Pan Jezus mówi o miejscu, które przygotowuje. Również uchyla rąbka tej tajemnicy. Pokazuje pewien taki obraz. W 14 rozdziale Ewangelii Jana czytamy werset 2 i 3, który mówi: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Chwała Panu Jezusowi. Mamy kolejną cudowną, wspaniałą obietnicę, która pochodzi z ust Syna Bożego, która pochodzi z ust naszego Pana. Mówi, w domu mojego Ojca wiele jest mieszkań. Jest tam wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałby Pan Jezus o tym. Inaczej nie jest. Dlatego mówi, tak jak rzeczywistość się ma po tej drugiej stronie, której my nie znamy, po której nie byliśmy, a On zna ją doskonale, bo stamtąd przyszedł i nam to objawił. Chwała naszemu Panu. Możemy właśnie korzystać z tego objawienia i właśnie wiarą zwrócić swój wzrok w to miejsce, o którym mówi Słowo Boże, na które zwraca naszą uwagę Pan Jezus. Mówi nam właśnie o tym, że idzie przygotować miejsce. Idzie przygotować miejsce dla tych, którzy idą za Nim. Dla tych, którzy Boga miłują, dla tych, którzy są Mu oddani. Zwróćmy uwagę, mówi Pan Jezus, że tych mieszkań jest wiele. Idzie je przygotować w domu swojego Ojca. I mówi również o swoim powrocie. Tutaj w kontekście tego wspaniałego wydarzenia, jakim jest zamieszkanie w domu Ojca, Pan Jezus również wspomina i tą myśl tutaj podaje, że kiedy mówi myśl o swoim powrocie, o swoim przyjściu powtórnym. Mówi, idę przygotować miejsce, a kiedy je przygotuję, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Bracia i siostry, czy to nie jest to, na co właśnie oczekujemy? Na ten dzień właśnie, kiedy przyjdzie nasz Pan i zawoła nas z tego miejsca, zawoła nas do siebie i właśnie wprowadzi nas do miejsca, które nam przygotował. To jest ta cudowna łaska, to jest ta cudowna obietnica. Ona jeszcze się nie wykonała, ona jeszcze się nie wypełniła, jeszcze Pan Jezus nie przyszedł, jeszcze nie zawołał. Czyli rozumiem z tego miejsca również, że te prace, tak powiem w cudzysłowie, te prace jeszcze tam trwają. Tam po drugiej stronie te prace jeszcze trwają, ale kiedy one się zakończą, możemy być tego absolutnie pewni, że Pan Jezus przyjdzie po nas, że On o nas nie zapomni, że przyjdzie i zawoła nas do siebie. Możemy być tego absolutnie pewni. I to, co myślę, że również jesteśmy tego świadomi, że te prace, mam wrażenie, myślę, że my również, że one są już na ukończeniu. Te prace, przygotowanie tego miejsca, że to już naprawdę jest na ukończeniu. Czekamy tej chwili, kiedy zatrąbi ta trąba, kiedy będziemy mogli właśnie ten głos usłyszeć i spotkać się z naszym Panem. Ale zanim to jeszcze nastąpi, mówi Pan Jezus w czwartym wersecie, że dokąd On idzie, mówi, dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Bracia i siostry, coś, co w naszym życiu się wydarzyło, coś, co możemy powiedzieć z całą pewnością i z całym przekonaniem, że dobrze wiemy, gdzie Pan Jezus idzie, dobrze wiemy, gdzie On poszedł i dobrze znamy drogę. I dobrze tą drogę znamy. Ten napis nam często przypomina, który wisi tutaj przed waszymi oczami, że tą drogą jest nie kto inny, ale nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Tą drogę dobrze znamy. Tą drogę z łaski Bożej poznaliśmy. I to jest jedyna droga. Jedyna droga, o której powiedział Bóg. Jedyna droga, którą przedstawił Pan Bóg, aby właśnie móc dotrzeć do tego opisanego miejsca. Do tego miejsca, gdzie przygotowanych jest tak wiele mieszkań. Do tego miejsca, którego wyrazić nie da się żadnymi słowami, które na myśl, na rozum człowiekowi nie przyszło. Do miejsca, które przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem. Pan Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem i w tym 24 wersecie rozmawiał także o nas. Kiedy to słowo czytałem, kiedy to słowo sobie przypomniałem, zobaczyłem bracia i siostry też na siebie, zobaczyłem też i na nas. I tak bym chciał, abyśmy w tym kontekście odczytali to słowo. Dlaczego? Bo ono właśnie mówi o tym czasie przyszłym, który się ma wydarzyć. 17 rozdział Ewangelii Jana, werset 24 mówi, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Pan Jezus mówi tak wyraźnie, wyraża swoje pragnienie w modlitwie, w rozmowie ze swoim Ojcem. Mówi, chcę, Ojcze, pragnę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby oni przebywali razem ze mną w tej chwale, w tej właśnie chwale, którą ty mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Mamy, bracia i siostry, wspaniałą możliwość. Cel naszego powołania to jest właśnie przebywanie w Bożej chwale. Przebywanie w Bożej chwale, oglądanie chwały Pana Jezusa. Chwała Panu Jezusowi. To jest właśnie cel. To jest to, co Boże Słowo nam pokazuje. To jest to, co Boże Słowo nam objawia. I kiedy tak rozmyślałem nad tym tematem, przypomniała mi się pewna historia. Nie pamiętam jej dokładnie. Mogę coś w niej pomylić. Mogę czegoś nie dopowiedzieć, ale myślę też, że niektórzy z was, a może większość, to słyszała. O pewnym misjonarzu czy ewangeliście, który gdzieś wybierał się do jakiegoś dalekiego kraju i aby właśnie służyć Bogu i tam przeżył takie rozczarowanie, bo gdzieś tym samolotem razem z nim leciała jakaś inna osobistość i tam były właśnie jakieś huczne takie właśnie powitanie. W jego sercu tak się zrobiło smutno. Pomyślał właśnie, przyjechałem, aby Bogu służyć, a nie ma nikogo, kto by mnie witał. Przyjechałem z taką misją, przyjechałem z takim właśnie nastawieniem, poselstwem, a nie ma, zupełnie jestem sam. Nie ma, kto by właśnie mnie powitał. A tutaj jakaś tam zwykła życiowa sprawa i takie huczne powitanie. I gdzieś wtedy właśnie, wydając świadectwo, usłyszał taki wewnętrzny głos. Synu mój, ty nie wiesz, jakie ja przygotowałem dla ciebie powitanie. Jakie ja dla ciebie przygotowałem powitanie. Często jest tak, że właśnie naszymi oczyma widzimy to, co widzimy i nie do końca jest właśnie to zgodne z tym, co mówi nam Słowo Boże. Nie zawsze te nasze pragnienia i oczekiwania właśnie, one odzwierciedlają to, co Pan Bóg rzeczywiście dla nas przygotował, bracia i siostry. I tak dało mi to właśnie taką natchnęło mnie do refleksji, do takich przemyśleń, czy jak to właśnie w życiu moim, jak to jest w życiu naszym, z tym naszym postrzeganiem różnych spraw. Czy czasem nie za łatwo się poddajemy? Czy czasem nie za łatwo gdzieś właśnie przychodzi jakaś rezygnacja w naszym życiu? Czy nie za łatwo właśnie ulegamy jakiejś słabości, zapominając o tym, co rzeczywiście dla nas przygotowane jest? O tym, co rzeczywiście dla nas sam Pan Jezus przygotował? Czy nie przysłaniają nam pewne rzeczy, którymi właśnie żyjemy tutaj na tej ziemi, tej wspaniałości, tego blasku Bożego Królestwa, tego miejsca, o którym już dzisiaj kilkakrotnie czytaliśmy? Otwórzmy jeszcze 12 rozdział Ewangelii Jana. Otwórzmy 12 rozdział i przeczytajmy werset 26. Jest to wspaniały werset, jest to niesamowity werset. Ja przyznam, że ja nie potrafię sobie też tego właśnie wyobrazić. Mówi on o czymś wspaniałym, o czymś niebywałym. I ja rozumiem w drugą stronę, że to działa, że czczę i uwielbiam mojego Boga. Nie rozumiem tego, jak to działać może w drugą stronę w stosunku do mnie. Ale mówi Pan Jezus tak, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Tak mówi nam Pan Jezus. Takie wspaniałe słowa, taką wspaniałą prawdę nam przekazuje właśnie o tym. Znowu podkreśla, idę w swoje miejsce. Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. To Pan Jezus właśnie tak wyraźnie o tym mówi i pokazuje nam, zwraca nam uwagę, gdzie nasza ojczyzna, zwraca nam uwagę właśnie na to, gdzie jest nasz dom, o czym powinniśmy myśleć i czym powinniśmy właśnie być zajęci, żyjąc tutaj na ziemi. Tak wyraźnie Pan Jezus to objawia. Jeśli kto chce mi służyć, nikogo na siłę. Za sobą Pan Jezus nie ciągnął i nie ciągnie. Ale to jest właśnie dobrowolna nasza decyzja. Zechcieliśmy, zapragnęliśmy. Zapragnęliśmy oddać swoje życie Jezusowi. Zapragnęliśmy iść za Nim i kontynuujemy to z łaski Bożej. I mówi Pan Jezus, jak kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem i sługa mój będzie. Cudowna to jest i wspaniała obietnica. Gdzie jestem ja, tam będzie i mój sługa, bo sługa podąża za swoim Panem, bo on idzie w ślad za swoim Panem, bo jego inne rzeczy nie interesują. On chce iść za tym, którego wybrał, któremu swoje życie poddał i za którym się opowiedział. I mówi Pan Jezus tak wyraźnie, tam będzie mój sługa, gdzie on jest, gdzie on przebywa. I ten końcowa myśl tego wersetu, jeśli kto mnie służy, tego uczci Ojciec mój. Bracia i siostry, to jest to, co wspomniałem, że nie umiem sobie tego wyobrazić. Zbyt ograniczone mam myśli, zbyt ograniczony jest mój umysł, aby to pojąć i zrozumieć. Inne tłumaczenia mówią właśnie, że Ojciec odda honor temu, kto służy Jezusowi. Odda honor uczci. Coś niebywałego, coś nieprawdopodobnego i coś niesamowitego zapisane na stronicach Słowa Bożego pozostało właśnie jako obietnica tego, że Bóg ze swojej strony również właśnie pragnie uczcić tych, którzy naśladowali Jego Syna, tych, którzy wybrali Go w swoim życiu, tych, którzy za Nim podążali, tych, których On wybrał i tych, którzy służą Jemu i miłują Go całym swoim sercem. Bracia i siostry, tak przedstawia nam właśnie Słowo Boże, że ten, kto jest sługą, kto idzie za Panem, kto wierzy Panu Jezusowi, kto Jemu ufa, może naprawdę liczyć, spotkają go niesamowite rzeczy, które na myśl nam jako ludziom z pewnością nie przychodzą. Jeszcze chciałbym, abyśmy zerknęli do Słowa Bożego, do Listu do Rzymian. Spójrzmy do 8 rozdziału Listu do Rzymian i przeczytajmy kolejne wersety, 16 i 17. Wersety, które mówią o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Ale z tego faktu, że jesteśmy Bożymi dziećmi, wynikają też i kolejne. Wynikają też i kolejne fakty i o tym Słowo Boże mówi nam i nam to objawia Duch Święty. I czytamy w wersecie 16, 8 rozdziału Listu do Rzymian. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry. Kolejny raz czytamy innymi słowy opisane myśli właśnie, które podkreślają wartość, podkreślają tą niesamowitą rangę, to co Bóg darował nam w Jezusie Chrystusie. Uznał nas za swoje dzieci, przyjął nas jako swoje dzieci, przyjął nas jako swoją rodzinę, dlatego możemy mówić Ojcze nasz, dlatego możemy zwracać się do Wszechmogącego Boga właśnie, zwracając się tym właśnie terminem, określeniem Ojcze mój. A On zwraca się do nas mówiąc, jesteście moimi synami, jesteście moimi córkami. Jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, tak jak wspomniałem, z tego faktu coś również wynika, że to, co należy do rodziców, ono przechodzi też i na dzieci. To jest takie naturalne. W świecie, w którym żyjemy, jest to rzecz zupełnie naturalna i zrozumiała. W tym świecie duchowym, jak widzimy, ma ona również pewne zastosowanie i odzwierciedlenie. Słowo Boże mówi, że skoro jesteście dziećmi, to jesteście też Bożymi dziedzicami. Skoro jesteście dziećmi, jesteście też Bożymi dziedzicami. A jeśli jesteście Bożymi dziedzicami, mówi Słowo Boże, tym samym jesteście współdziedzicami Chrystusa. Jedyny Syn, jedyny Boży Syn. A Słowo Boże mówi nam i pokazuje, ci, którzy poszli za Jezusem, ci, którzy oddali Jemu swoje życie, ci, którzy pokochali Go całym swoim sercem, to również mogą mieć uczestnictwo właśnie w tym dziedzictwie. Jesteście Bożymi dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. To jest wielka łaska, to jest cudowny przywilej. To jest to może, o czym zbyt często nie myślimy, ale to jest faktem. I to jest faktem opisanym nie tylko w jednym miejscu, ale w wielu miejscach właśnie Słowa Bożego. Dlatego, bracia i siostry, chciałem te wersety i te miejsca mocno dzisiaj podkreślić, zaakcentować i tak jak wspomniałem, zachęcić nas do tego, abyśmy jeszcze bardziej rozmyślili się, jeszcze bardziej właśnie zaczęli dostrzegać te wspaniałości Bożego Królestwa, te wspaniałości, które dla nas Pan Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie, to do jakiej rangi nas podniósł i to, co dla nas zostało przygotowane. Werset 18, który jest kontynuacją jak gdyby tej myśli, tego samego rozdziału, mówi, że jednak są pewne rzeczy, które starają się nam przysłonić ten obraz, które starają się ten obraz w jakiś sposób zniekształcić albo nas na różne sposoby zniechęcić. I myślę, że kiedy zachowamy właściwą postawę, to rzeczywiście, kiedy wprowadzimy Słowo Boże, to ono tak wyraźnie mówi i tak wyraźnie nam pokazuje, że jest to jak najbardziej do osiągnięcia przez każdego jednego z nas, że ta meta jest do osiągnięcia przez każdego jednego, który kocha Pana Jezusa, który kocha swojego Boga i który chce Go naśladować. I nawet utrapienia teraźniejszego czasu w 18 wersecie pisze apostoł Paweł, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, czyli coś, przez co każdy jeden z nas przechodził, bądź przechodzi, a z pewnością przechodził będzie. Przez różnego rodzaju utrapienia. I tak również, jak widzimy, adresowane do wierzących naszych sióstr i braci, również te słowa były skierowane. Albowiem sądzę, że utrapienia czasu teraźniejszego nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Nic nie znaczą. Ktoś powiedziałby, no łatwo tak się mówi, ale to, co ja przechodzę, ale to, przez co ja przechodzę, to jest tak bolesne, to jest tak tragiczne, to tak pali wewnątrz. A Słowo Boże mówi, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. To pomyślmy, bracia i siostry, jeśli uważamy, że utrapienie, którego doświadczyłem bądź doświadczam, że ono jest naprawdę tak ogromne i wielkie, to ten werset powinien nam uświadomić coś jeszcze większego, że chwała, która ma się nam objawić w Jezusie Chrystusie, jest nieporównywalnie większa i o tym zapewnia nas Słowo Boże. Apostoł Paweł, natchniony Świętym Bożym Duchem, te słowa właśnie wypowiedział. Sądzę, że te utrapienia, one się mają nic, nie są w stanie w ogóle w żaden sposób równać się z tą chwałą, która ma się nam objawić. I te słowa miały słuchaczy, te słowa miały czytelników właśnie i mają za zadanie podnieść w życiu kiedykolwiek przyjdą takie myśli. Kiedykolwiek właśnie przyjdzie utrapienie, przyjdzie ucisk, przyjdzie jakieś załamanie, przyjdzie jakieś może chęć rezygnacji, może gdzieś zostaną te nasze duchowe skrzydła w jakiś sposób podcięte. To Słowo Boże mówi i wspaniale nas zachęca. Popatrzmy wtedy do Bożego Słowa, odnieśmy się do Bożego Słowa, nie do swoich uczuć, nie do swoich odczuć, nie do swoich emocji, tego, co nam podpowiada nasz umysł może, ale popatrzmy do Bożego Słowa. Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic się nie mają w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Chwała naszemu Bogu. To jest właśnie Boże zapewnienie, to jest Boża obietnica. To są słowa właśnie, które skierowane są do Bożych dzieci i do narodu, który ufa i wierzy swojemu Panu. Kończąc, chciałbym jeszcze z objawienia Jana ten werset przytoczyć z rozdziału trzeciego, gdzie Pan Jezus mówi o zwycięzcach, gdzie najpierw Słowo Boże zachęcało nas, kiedy biegniemy w tym biegu, biegnijmy tak, abyśmy nagrodę zdobyli. Biegnijmy wytrwale, biegnijmy oddanie i biegnijmy z poświęceniem. I w trzecim rozdziale Ewangelii objawienia Jana, przepraszam, a w wersecie piątym Pan Jezus mówi również te cudowne słowa, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. I nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Bracia i siostry, kolejna niesamowita rzecz to spotkanie właśnie przed Bożym tronem. Kiedy sam Pan Jezus mówi, że ten kto to biegnie do końca, ten zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe, jego imię nie zostanie wymazane z Księgi Żywota, a mało tego, to jego imię, moje i twoje, drogi bracie i droga siostro, nasze imiona, mówi Pan Jezus, sam On, sam Boży Syn wyzna przed swoim Ojcem. To jest coś, myślę, że niesamowitego, że coś tak wspaniałego, czego nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj naszymi umysłami tego wyobrazić. Wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Tak bardzo Panu Jezusowi zależy, na każdym jednym z nas. Tak bardzo Panu Jezusowi zależy na tym, aby właśnie nasze imię mógł On sam w owym momencie wypowiedzieć. Przed swoim Ojcem, przed aniołami. Dlatego, bracia i siostry, dołóżmy wszelkich starań, aby właśnie ten bieg, który rozpoczęliśmy z łaski i miłosierdzia naszego Pana, aby biec w tym biegu prawidłowo, aby biec z tym nastawieniem, że uda mi się, że Pan mi pomoże. Pan pomoże nam dokończyć właśnie to dzieło, które w nas rozpoczął, że będzie nas wspierał, że będzie nas umacniał. Kiedy przyjdą chwile słabe, kiedy przyjdą chwile trudne, kiedy przyjdą chwile zwątpienia, nie porzucajmy ufności, nie porzucajmy nadziei. Mobilizujmy się nawzajem, dodawajmy sobie otuchy nawzajem, dodawajmy sobie zachęty nawzajem, aby właśnie ten bieg ukończyć. To jest właśnie to, czego od nas oczekuje nasz Pan Bóg Wszechmogący. I już całkowicie na zakończenie z pierwszego listu Jana. Chciałbym jeszcze z pierwszego listu Jana z rozdziału drugiego właśnie takie wersety odczytać, przypomnieć nam, które mówią o takiej wytrwałości, które mówią i pokazują znowu jeszcze z innej perspektywy to, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Dlatego zechciejmy jeszcze zwrócić swój wzrok do Słowa Bożego. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, 28 werset pisze nam apostoł Jan. A teraz dzieci, trwajcie w Nim. A teraz dzieci, trwajcie w Nim. Widzimy, jakie jest Boże właśnie zalecenie. Trwać w Jezusie Chrystusie. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry, za te kolejne cudowne, wspaniałe słowa. Jeszcze nie wiemy, czym będziemy, ale przyjdzie ten dzień, że się objawi. I jednego, czego możemy być pewni, to to, że będziemy do Niego podobni. Niech nam Pan wszystkim błogosławi. Niech nas Pan wspiera i niech nas umacnia. Życzę, bracia i siostry, każdemu jednemu z nas właśnie tej wytrwałości, tej nadziei, tej pociechy i tego, abyśmy właśnie w różnych trudnych czasem chwilach, doświadczeniach i próbach, abyśmy się nie załamywali, przechodzili je, abyśmy Bogu umieli dziękować i Jemu oddawać chwałę, żyjąc tymi wartościami i oczekując właśnie znalezienia się w tym miejscu, które Słowo Boże tak obficie opisuje. Bogu niech będzie chwała na wieki. Amen. My za moment...